To jest 54. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o eventach budujących lokalne społeczności IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat tworzenia aplikacji mobilnych. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyoit.pl/54. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć. Mój dzisiejszy gość to CEO firmy IT Cipro, ekspert i mentor w licznych konkursach, m.in. w ramach platformy startupowej Unicorn Hub. Tworzy lubelską społeczność IT w ramach inicjatywy Lublin IT. Jest współorganizatorką takich wydarzeń jak Meet.js i Data Science Lublin. Dodatkowo przeprowadza szkolenia, speechowania dla startupów, autoprezentacji i wystąpień publicznych dla biznesu. Wraz ze swoim mężem uwielbia podróżować, zwłaszcza do słonecznej Kalifornii i na swoim koncie mają już 15 odwiedzonych krajów. Moim waszym gościem jest dzisiaj Anna Prańczuk-Omiotek. Cześć Ania, bardzo mi miło gościć Cię w podcaście.
Mi również bardzo miło.
A z Anią porozmawiamy sobie o eventach budujących społeczności IT, zwłaszcza te lokalne społeczności IT, bo tutaj właśnie Ania ma bardzo duże doświadczenie. Jest co, ja zawsze pytam na początku moich gości o to, czy słuchają podcastów. Jeśli tak, to proszę ich, żeby podzielili się swoimi ulubionymi. Także, czy słuchasz podcastów?
Tak, słucham. Przy czym ostatnio chyba bardziej się przerzuciłam nawet na audiobooki niż na podcasty. Chociaż niektórych autorzy tworzą i jedno, i drugie. Z podcastów słucham Małą Wielką Firmę na przykład. Bardzo fajny podcast dla ludzi, którzy mają firmę lub chcą mieć firmę. Bardzo fajnie tam Marek Jankowski opowiada sam o swoich doświadczeniach biznesowych, ale też zaprasza ciekawych gości. No i też z podcastów Michał Szafrański, a więc Jak oszczędzać pieniądze. Tylko przy czym, tak jak mówię, ostatnio nie słucham nawet tyle podcastu, co przerzuciłam się na książkę, więc słuchałam książkę Zaufanie jako waluta przyszłości. I to jest super książka dla każdego, kto ma bloga lub chce mieć bloga i chce ten biznes, chce swój biznes oprzeć na blogu w mniejszym, większym stopniu, bo tam Michał pokazuje, jak on zarabiał i ile trzeba było pracy włożyć, żeby rzeczywiście ten blog zaczął zarabiać.
Zdecydowanie. Też mogę polecić jak najbardziej te podcasty. To jest klasyka polskiego podcastingu, można powiedzieć.
Tak, tak.
Okej, Ania, od 10 lat zajmujesz się zawodowo organizacją eventów. Zastanawiam się, co Cię skłoniło albo jakie zainteresowania popchnęły Cię właśnie w kierunku organizacji eventów, a zwłaszcza tych związanych z branżą IT.
Powiem szczerze, że tak, pierwsze moje w ogóle doświadczenie zawodowe tak się złożyło, że były w branży IT. Mimo że z wykształcenia jestem ekonomistką, to dzięki temu, że moja pierwsza praca to była właśnie specjalista do spraw marketingu w firmie IT, to już to w tej branży zostałam. Więc tak jakoś się złożyło, że akurat ta branża była moją pierwszą i tak mi się to spodobało tutaj, to w jaki sposób jest podejście do pracy, jak dużo się tutaj zmienia, jak też jest widoczna innowacyjność i szybkość zmian, szybkość powstawania nowych rozwiązań. Te wszystkie czynniki wpłynęły na to, że od tej pierwszej pracy w IT tak już w tej IT zostałam i nie planuję tej branży zmieniać. Natomiast jeżeli chodzi o organizację eventów, to ja tak naprawdę zaczęłam już na studiach robić takie niekomercyjne różne wydarzenia, takie mniejsze spotkania dla studentów, wiadomo, w mniejszych grupach, w ramach koła naukowego. Później już jako koordynator, jako prezes koła naukowego całą koncepcję tych wydarzeń i cyklu wydarzeń tworzyłam. I tak jakoś z takich doświadczeń non-profitowych wyszło, że później też robiłam wydarzenia w firmach, w których pracowałam, ale też w mojej własnej firmie. No i też dlatego mam firmę szkoleniową.
Jasne. Okej, czyli trochę przez przypadek, ale z drugiej strony tak się to Tobie spodobało, że nie zamierzasz uciekać. Fajnie.
Tak, tak, tak. Ale właśnie dużo takiego przypadku, to też może być jako anegdota na sam początek, dużo takiego przypadku w tym wszystkim było, ponieważ na drugim roku studiów się wybiera staż, gdzie się idzie na staż. No i gdy ja wybierałam firmy, przeglądałam jakiś tam katalog firm, gdzie mogę pójść na staż, wybrałam dwóch potencjalnych kandydatów. Jedna firma to była bardziej bodajże jakaś związana z taką branżą dziennikarską, też jakiś taki portal, ale raczej tak skupienie na takich opisywaniu różnych zdarzeń z różnych branż. No i druga firma to była firma IT. No i tak wybierając między tymi dwoma firmami, no nie za bardzo jeszcze znałam ani jedną, ani drugą branżę, ani tą copywriterską, ani tą IT. No ale stwierdziłam, że ta firma IT ma niebieskie logo, a ja bardzo lubię kolor niebieski, więc pójdę do firmy IT.
Powód,
i tak właśnie. Prawda? To Dokładnie. Więc tak się śmiesznie złożyło, że z racji mojego ulubionego koloru trafiłam do branży IT.
Świetnie, niesamowite. Okej. Okay. Tematem dzisiejszego podcastu jest budowanie społeczności. No i raczej nie da się tego zrobić, w sensie budować społeczności przy pomocy pojedynczego eventu, nawet jeśli będzie to bardzo duża konferencja. Musi być pewna to jakaś cykliczność, aby ludzie no, po prostu mogli się jakoś poznać, zaznajomić i nawiązać jakiekolwiek relacje. Czy planując nową inicjatywę, masz, no nie wiem, na względzie to, że to taka impreza będzie się po prostu powtarzała, czy też raczej skupiasz się na pojedynczym evencie bez jakichś, powiedzmy, tutaj szerszych planów? I no, jeśli jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę przy tego typu imprezach, to co według Ciebie jest tą rzeczą?
To tak, odpowiadając na pierwsze pytanie. Ja raczej patrzę na początku holistycznie, czyli żeby nie patrzeć na tylko jakąś jedną inicjatywę, która się pojawi i zaraz zniknie, tylko rzeczywiście, żeby to były inicjatywy powtarzalne. Bo tak jak mówisz, budowanie tych relacji to jest proces ciągły. Da się oczywiście zbudować pewnego rodzaju społeczność, relacje na bazie jednego wydarzenia, no ale wtedy jest potrzebna odpowiednia promocja przed, odpowiednia promocja po, może zrobienie jakiejś grupy na Facebooku, żeby utrzymać tą społeczność, no ale po prostu jest to trudniejsze. A jeżeli tak sobie zaplanujemy od razu, że robimy coś powtarzalnego, to jesteśmy w stanie po pierwsze zrealizować więcej wątków. W przypadku wydarzeń IT to wiadomo, można z jednej strony spojrzeć na dany problem, ale też każdy ma inny punkt widzenia i tak naprawdę tych punktów widzenia może być kilka czy kilkanaście. Więc ta powtarzalność to jest takie założenie moje na początku. No i też jeżeli chodzi o społeczności, no to też te społeczności się rozrastają. Na początku ta społeczność jest powiedzmy mniejsza, jest trochę mniej osób zainteresowanych danym tematem, potem to rośnie, rośnie, rośnie. I ja też lubię obserwować ten taki wzrost projektu czy wzrost społeczności. Dla mnie to jest taką pasją samą w sobie, żeby zobaczyć jak coś się rozwija, żeby to nie był ten one way shot, tylko rzeczywiście robimy coś fajnego, coś co potem idzie dalej, niesie się. W ogóle kiedyś mój znajomy z Urzędu Miasta Lublin, pozdrawiam Michała Furmanka, powiedział mi, że ja jestem takim jak inicjatorem idei i takim szerzycielem idei, że ja coś takiego w sobie mam, że ja te inicjatywy muszę szerzyć. I rzeczywiście myślę, że tak jest i tutaj trafił w punkt z opisem mojego charakteru. I myślę właśnie, że to też jest ważne, żeby jeżeli chcemy coś pokazać, zaznaczyć jakiś problem, że jest ważny albo chcemy jakąś wiedzę szerzyć, to warto jest od razu założyć sobie, że będziemy to robili cyklicznie, bo wtedy na pewno dojdziemy do fajniejszych efektów i dotrzemy do większej liczby osób.
Jasne. Trochę tych eventów masz już na swoim koncie, dlatego zastanawiam się, co sprawia, że ludzie z branży IT przychodzą na eventy, które organizujesz, co im to daje, jakie korzyści im to przynosi.
Darmowa pizza.
Dziękuję, następne pytanie.
Dokładnie. Nie, no oczywiście żartuję. O tyle, że naprawdę darmowa pizza też jest ważnym elementem na eventach IT i w ogóle jakieś takie, wiadomo, bonusy, czy jakieś takie dodatkowe rzeczy, czy jakieś takie przyjemności. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego ci ludzie przychodzą, no to ja mogę się posłużyć statystykami. Po każdym wydarzeniu prowadzimy ankietę. No ja już teraz tych wydarzeń też nie prowadzę sama, to od razu powiem, że ja byłam inicjatorką w wielu wydarzeniach, natomiast teraz już wokół każdego z tych wydarzeń mamy fajny zespół. Ja nie w każdym muszę być w 100% zaangażowana, natomiast z tych wydarzeń zawsze zbieramy ankiety, w których pytamy, dlaczego akurat to wydarzenie, skąd się dowiedziałeś, co ci się najbardziej podobało, co ci się nie podobało. No i z tych rzeczy, które uczestnicy wymieniają odnośnie tego, co im się najbardziej podobało, to merytoryka, czyli to, że prezentacje były na dobrym poziomie, to, że prezentacje były przygotowane, że nie były sprzedażowe, czyli że no, nie przyszedł ktoś i gadał pół godziny o swojej firmie, tylko rzeczywiście podzielił się wartościową wiedzą. No i to też się pokrywa z naszymi założeniami, bo gdy organizuję wydarzenia, to w pierwszej kolejności stawiam na merytorykę. I tak też tutaj z tymi zespołami, które robią i Lublin IT, i Data Science Lublin, też tak założyliśmy, że my w pierwszej kolejności chcemy postawić na merytorykę. Czasem tych prezentacji może być mniej, mogą być krótsze, ale mają być zawsze merytoryczne. I to widać, że to daje efekty, tak? To jest coś, czego ludzie, zwłaszcza w branży IT, oczekują. Nie wiem też jak w innych branżach, bo to pewnie bywa różnie, ale w branży IT to na pewno jest taki wyznacznik dobrego eventu i coś, co na pewno uczestnicy docenią.
Okej, okay, a jak dbasz albo jakie zabiegi stosujesz, żeby właśnie taki event, co nie była seria, wiesz, wykładów, prelekcji, jeden po drugim, tylko coś, co zbuduje atmosferę do networkingu, do tego, żeby ludzie mogli ze sobą rozmawiać, wymieniać się powiedzmy ideami, pomysłami na temat technologii, które je łączą?
To znaczy tak, myślę, że w ogóle na etapie tworzenia agendy już warto byłoby myśleć, w jaki sposób to można zrobić. Przy założeniach wydarzeń, cyklu wydarzeń Lublin IT, założyliśmy sobie coś takiego przy cyklu wydarzeń Lublin IT, że to będą wydarzenia, które będą łączyły różne tematy, co już samo przez się będzie wymuszało rozmowy. Czyli nie zrobiliśmy czegoś takiego, że jak idziemy w jeden temat, załóżmy tylko w JS, to robimy tylko prezentację o JS-ie. Ale właśnie staraliśmy się mieszać. Na przykład dwie prezentacje o JS-ie, jedna o Ruby on Rails. I to wywołało na przykład taką egzotykę trochę. Powiedzmy, że przychodzą frontendowcy, ale też przychodzi parę osób, które są programistami RAW, albo na przykład interesują się tematyką, albo w ogóle są zainteresowani jednym i drugim tematem, albo są zainteresowani wejściem do branży IT. Naprawdę różne grupy docelowe do nas przychodzą, ale to właśnie samo przez się wymusza takie rozmowy. No bo to jest coś nowego, coś innego, albo w ogóle, tak jak mówię, traktowane też w pewien sposób jako egzotyka, bo w Lublinie tych programistów Ruby on Rails to można na palcach jednej ręki nie może policzyć, więc tym bardziej to było ciekawe, że taka prezentacja się pojawiła. No i taki też był zamysł przy tych naszych spotkaniach Lublin IT, tak to składamy, staramy się złożyć zawsze agendę, żeby tam było coś innego, żeby nie były to monotematyczne prezentacje, tylko było coś innego. I to myślę, że jest fajny sposób na skłanianie do dyskusji. Poza tym, jeżeli chodzi o networking, moje doświadczenia są takie, że czasami ten networking w branży IT jest trochę ciężko. W sensie, no może nie chciałabym powielać tego stereotypu, że programista to jest ten człowiek, który siedzi w piwnicy i w ogóle nie wychodzi do ludzi, w ogóle nie o to chodzi. Ale mimo wszystko gdzieś tam no, jest taka pewna bariera, że nie jesteśmy aż tak otwarci, może jak w jakichś branżach sprzedażowych czy marketingowych, jesteśmy aż tak otwarci na rozmowę. Ale na przykład te przerwy kawowe czy przerwy przy pizzy, to jest coś, co tak naturalnie trochę tworzy taki potencjał do rozmowy. Więc tak jak na początku wspomniałam o tej pizzy, ona jest konieczna, nie tylko po to, żeby ci programiści wytrzymali na wydarzeniu, ale też po to właśnie, żeby tak trochę skłonić do rozmów, do takiego przemieszania grupek, żeby ze sobą pogadać. No i też ta atmosfera, to mam wrażenie, że jest coś takiego unikalnego, to tworzenie atmosfery, bo do nas też wielokrotnie po wydarzeniach czy w trakcie wydarzeń podchodzą ludzie i mówią, że my taką świetną atmosferę tworzymy na wydarzeniach, że w ogóle jest tak pozytywnie, że aż chce się przychodzić i że oni też nawet jak nie znają jakiegoś tematu, to przychodzą dla samej atmosfery. I tutaj powiem szczerze, że nawet nie wiem, jaka jest recepta na to. Ja po prostu staram się organizować wydarzenia taka też, jaka ja jestem, jaką ja mam osobowość, jak ja chciałabym, żeby te wydarzenia wyglądały. Czyli tak po prostu otwarcie, z uśmiechem, jak jestem konferencjerem i akurat przedstawiam kolejnych gości, to też staram się robić to na luzie, a nie na sztywno. Więc myślę, że ta atmosfera to jest coś, co w dużej mierze zależy od organizatora, czy od prelegenta, czy od tych osób, które po prostu na tej scenie są. To my mamy taką dużą odpowiedzialność na swoich barkach jako organizatorzy, czy jako prelegenci, żeby o tą atmosferę zadbać. No bo też jak sobie wyobrazimy takiego prelegenta, który jest bardzo poważny, bardzo sztywny na scenie i tak bardzo wszystko mówi, wiadomo, tak bardzo spokojnie, ale też tak bardzo sztywno, no to nie mamy ochoty wchodzić z nim w interakcję. Ale jeżeli jest jakiś taki trochę bardziej luźny, zadaje pytania do publiczności, zachęca ich w pewien sposób do komentowania tego, co zaprezentował, to ta atmosfera się rozluźnia. No ale tutaj też właśnie ważna jest rola organizatora, krok wcześniej. Ja z każdym prelegentem, który przychodzi na wydarzenie, wcześniej rozmawiam i to nie tylko w trakcie wydarzenia, ale kilka razy przed wydarzeniem. Wiadomo, też zachęcam do tego, żeby w pewien sposób zadawać pytania, rozmawiamy, żeby między sobą po prostu stworzyć relacje i żeby już ten prelegent, który wyjdzie na scenę, już był w miarę taki rozluźniony i taki bardziej pewny siebie, jak już na tą scenę wychodzi, a potem to się też przekłada właśnie na grupę docelową i na publiczność.
Okej. Czy podsumowałbym to w ten sposób, że nieoczywiste tematy, trochę pizzy i fajna atmosfera budowana przez organizatorów i mamy świetny event.
Tak, no i prelegenci, jeszcze raz prelegenci, czyli merytoryka, no bo to też wpływa na atmosferę, trochę pośrednio, ale jeżeli prezentacje będą do bani na przykład, no to też zaraz widać, jest nie widać niezadowolone miny na twarzach słuchaczy. Jasne. I irytacje i po prostu moment atmosfera się psuje, więc tutaj tak naprawdę to są takie trybiki i koła zębatek, w których wszystko musi być naoliwione, musi sprawnie działać.
No tak. Obserwuję cię na Instagramie, widzę, że sporo podróżujesz. Masz okazję odwiedzać też jakieś eventy z branży IT poza granicami naszego kraju? Nie wiem, czy widzisz jakieś różnice w stosunku do tych wydarzeń, a tego, co u nas na rodzimym rynku się dzieje?
Tak, tak. Wcześniej jakoś nie miałam takiej tendencji, żeby chodzić na eventy IT w innych krajach, ale gdy pojechałam do Stanów, to za pierwszym, drugim, trzecim razem, gdy tam byłam, to zawsze chodziłam też na wydarzenia takie IT, startupowe, takie łączące branżę nowych technologii z różnymi innymi tematami. No i jest różnica w tych wydarzeniach. W sensie pizza jest wszędzie, jak jest taki poczęstunek, jest wszędzie. Natomiast jeżeli chodzi o sam sposób organizacji i sposób prezentacji, to wygląda trochę inaczej. I tak może zacznę od tego sposobu prezentacji, bo to może jest też specyfika Amerykanów, ale na tych wydarzeniach, w których byłam na przykład w Kalifornii, wydarzeniach IT i startupowych, te prezentacje są takie trochę bardziej jak show niż taka prezentacja, którą my znamy z takich wydarzeń IT w Polsce. Czyli tam jest dużo takiej energii, dużo radości, oczywiście jakieś tam żarty, memy, to w zależności też od prelegenta, ale generalnie widać o wiele więcej takiej pozytywnej energii i pozytywnego nastawienia. I to jest coś, co czasami widać, że brakuje nam na naszych prezentacjach na rozumnym rynku, no bo my staramy się tak, wiadomo, zrobić wszystko porządnie, ale czasami jest to po prostu za sztywne. I podanie prezentacji w taki ciekawszy sposób, z dużą dawką energii, na przykład mi lepiej zapada w pamięć, bo wtedy pamiętam nie tylko samą merytorykę, ale też całą otoczkę i emocje i wrażenia, które temu towarzyszyły. No i też badania naukowe dowodzą, że jeżeli przekazujemy jakąś wiedzę i skorelujemy to z pewnego rodzaju emocjami, czy z innymi jakimiś zmysłami, z zapachem, z węchem, wzrokiem i tak dalej, no to wtedy to jest lepiej zapamiętane. Oczywiście na prezentacji technicznej trudno jest, nie wiem, odpalić perfumy na przykład, żeby było to lepiej zapamiętane, ale o atmosferę taką w postaci jakiegoś żartu, czy jakichś emocji, jakichś takich pozytywnych wrażeń, jesteśmy w stanie to zrobić. I mam wrażenie, że tutaj fajnie byłoby, żebyśmy też patrzyli, jako prelegenci też patrzyli na to, jak trochę bardziej podziałać też na emocje naszych słuchaczy i trochę bardziej czasami zrobić z tego show lub chociaż element jakiegoś show tam wrzucić, żeby to zostało bardziej zapamiętane. Jeżeli chodzi o jakieś inne takie różnice w tych eventach, które widziałam w Stanach, a w Polsce, no to też tam trochę bardziej byli ludzie otwarci na networking. No ale to też pewnie kwestia tego, że ja chodziłam na takie eventy, które łączyły tematykę IT, ale też startupową, więc to z natury byli też tam ludzie, którzy na przykład są nastawieni na biznes, więc oni szukali potencjalnych osób do współpracy, czy jakichś potencjalnych kontaktów, więc oni byli bardziej skorzy do rozmowy. A tak poza tym to myślę, że niczym nie odbiegamy, jeżeli chodzi o merytorykę, jeżeli chodzi o wydarzenia za granicą czy tutaj, bo nawet okazuje się, że czasami to tematy były bardzo podobne, które poruszaliśmy. Prezentacje, wiadomo, techniczne, no, mamy dostęp do internetu, mamy dostęp do wiedzy, która na całym świecie jest, powiedzmy, taka sama, są takie same źródła, z których możemy korzystać, więc tutaj merytorycznie w ogóle niczym nie sobie nie ujmujemy, więc te prezentacje merytorycznie w Polsce są tak samo dobre, jak i w Stanach, więc tutaj myślę, że jak najbardziej możemy być z siebie dumni i można by wysyłać programistów z Polski na eventy tam, żeby też techniczne prezentacje robili, super. To może przynieść ciekawy efekt.
No to fajnie, fajnie, że aż tak bardzo nie odbiegamy. A chciałbym jeszcze chwilę porozmawiać o prelegentach. Wspomniałeś, że to jest taki nieodzowny element każdego dobrego eventu, nie tylko pewnie w branży IT. Czy łatwo jest znaleźć takie osoby, które chcą się dzielić wiedzą w ten sposób? Kierujesz się jakimiś zasadami selekcji takich osób?
Tak. Przede wszystkim sprawdzam, czy osoby wcześniej występowały na jakiejś konferencji. Jeżeli nie, no to pytam, w jaki sposób chcę dany temat zaprezentować, jaki ma na to pomysł. Raczej staram się brać osoby, które już występowały, chociaż nowicjusze też jak najbardziej są mile widziani. A odpowiadając jeszcze na to wcześniejsze twoje pytanie, czy łatwo takie osoby znaleźć na prelegenta? Niestety muszę powiedzieć, że nie. Nie wiem, czy to jest kwestia tylko Lublina i naszej tutaj lubelskiej społeczności, ale to jest zawsze największe wyzwanie, jeżeli chodzi o event. Bo tak jak mówiłam, no my staramy się dobierać jak najlepszych prelegentów, żeby ta prezentacja była merytoryczna, więc też no wiadomo, szukamy takich osób, które są ekspertami w swojej dziedzinie. Dajemy też oczywiście pole do, takie otwarte pole do zgłaszania się, żeby ludzie sami mogli się zgłaszać do prezentacji, ale to też nie zdarza się zbyt często, bo okazuje się, że gdzieś tam jest jeszcze taka bariera, że nie każdy chce dzielić się wiedzą, nie każdy lubi występować publicznie. No stąd też mi się pojawił pomysł na prowadzenie moich szkoleń wystąpień publicznych, nie tylko w branży IT, ale też poza, no bo dużo ludzi po prostu boi się występować publicznie, stresuje się przed tymi wystąpieniami. W ogóle statystyki pokazują, że wystąpienia publiczne to jest drugi największy lęk ludzkości. Tak. Bardziej to już według tych statystyk to boimy się tylko śmierci, tak? No coś w tym jest. Więc rzeczywiście gdzieś ten stres jest taki ogromny, dlatego z powodu wielu, wielu czynników trudno jest czasami po prostu znaleźć prelegentów na wydarzenie, trudno jest tą agendę zapełnić. Dlatego najczęściej organizujemy agendę, tworzymy już półtorej miesiąca wcześniej. Więc to organizowanie wydarzenia to nie jest tam dwa tygodnie promocji przed wydarzeniem, tylko już półtorej miesiąca wcześniej są poszukiwania prelegentów czy rozmowy z poprzednimi prelegentami. No i po prostu szukanie odpowiedniej osoby, która może się podzielić wiedzą. Ale z drugiej strony też, żeby tak nie narzekać, bo ja narzekać nie lubię. Na pewno w Lublinie jest też dużo ekspertów, którzy często się dzielą wiedzą nie tylko na polskich konferencjach, nie tylko na polskich konferencjach, nie tylko w Lublinie, tylko w Warszawie, ale też w ogóle poza granicami kraju. I takim naszym, ja zastanawiam się teraz, jak dobre słowo ująć, żeby go dobrze przedstawić. W każdym razie mamy taką naszą gwiazdę lokalną, czyli Sławek Sobutka. Chociaż znów, może gwiazda to nie jest najlepsze słowo, ale po prostu wybitnego eksperta Sławka Sobutkę, który, no wiadomo, nie tylko w Lublinie występował, ale też w całej Polsce. Jest też znany jako właśnie ekspert nie tylko w naszym mieście, ale w całym kraju. No i bardzo ciężko na przykład jest ekspertów takich jak Sławek zaprosić na wydarzenie, bo i grafik jest z kolei napięty. Więc Sławek już był prelegentem na jednym z naszych wydarzeń i zrobił świetną prezentację. W ogóle na jego prezentację przyszło 250 osób, więc zapełniliśmy aulę i nawet ludzie na schodach siedzieli. Także widać było, że zainteresowanie jest spore. No ale wiadomo, w przypadku takich osób o takiej renomie jak Sławek, no ciężko jest wbić się w ich grafik. Po prostu. Taki człowiek ma i swoje zawodowe kwestie i już inny grafik wydarzeń. No i też wiadomo, życie prywatne, które gdzieś tam nie pozwala, żeby być na każdym wydarzeniu zawsze prelegentem czy uczestnikiem. Więc to tutaj to jest akurat według mnie to szukanie prelegentów to jest takie wyzwanie największe, jeżeli chodzi o organizowanie wydarzeń IT.
No coś w tym jest. Nie tak dawno miałem okazję występować na For Developers w Poznaniu i był też tam, występował Piotr Przybył, który też jest tutaj właśnie taką osobą rozpoznawalną, robi bardzo fajne prezentacje, specjalizuje się w Javie. No i tak chwilę później porozmawialiśmy o tym stanie, powiedzmy, eventów tutaj w naszym kraju. No i doszliśmy do wniosku, że wszystko fajnie się rozwija i te eventy coraz lepszą tutaj formę prezentują, natomiast ciągle brak jest właśnie osób, które chciałyby występować i jak się tak spojrzy nieraz na, prawda? Jak się nieraz spojrzy na agendy, no to okazuje się, że to są ciągle te same osoby, prawda?
Coś takiego jest. No to my w Lublinie też mamy oczywiście takie ekipy, które gdzieś tam bardzo często występują. Jest Tomek Szyborski, który u nas często występuje z prezentacjami na temat Pythona albo z prezentacjami na temat testowania. Jest Tomek Serafin, który jest świetnym ekspertem od Scrama i oni się bardzo często chcą dzielić wiedzą. Jeżeli tylko mają jakieś możliwości czasowe, no to przychodzą z prezentacjami. No ale też wiadomo, że nie chcemy, żeby żeby na każdym wydarzeniu, co kolejne wydarzenie była taka sama ekipa prelegentów, więc coś tam trochę warto jest mieszać, zmieniać i szukać tych nowych osób. No ale no łatwe to nie jest. Ja też staram się ściągać, jeżeli jest taka możliwość, staram się ściągać prelegentów z innych miast. Był u nas na przykład Piotr Migdał, specjalista od Data Science. To też bardzo fajnie, że poświęcił swój czas w ogóle na przyjechanie z Warszawy do Lublina, tutaj zaprezentowanie się. Na najbliższym też wydarzeniu za tydzień, 27 listopada, na najbliższym Lublin IT, będzie Krzysiek Owsiany, też właśnie twórca podcastu, więc też podzieli się z kolei wiedzą o event stormingu, więc zdarza się, że ludzie z innych miast przyjeżdżają tutaj do nas dzielić się wiedzą i dla mnie to jest w ogóle bardzo cenne i bardzo wartościowe to, że oni chcą się tutaj właśnie wybrać tyle kilometrów i chcą się dzielić wiedzą z naszą społecznością.
To jest bardzo fajna sprawa. Ja podejrzewam, że może być tutaj jeszcze jedna przyczyna, czy jedna bariera, mianowicie ten nasz polski rynek eventów IT jest stosunkowo młody, no i nie płaci się jeszcze prelegentom za wystąpienia, prawda? Raczej to jest na zasadzie taki, że ktoś chce z własnej woli po prostu się pokazać, coś zaprezentować fajnego. Jestem ciekaw twojego zdania, czy według ciebie to będzie się zmieniać, czy idziemy w takim kierunku bardziej profesjonalizacji tej branży, czy raczej zawsze pozostanie to, powiedzmy, jakaś tam domena hobbystów, pasjonatów, którzy będą się chcieli dzielić wiedzą?
Myślę, że to na pewno będzie się zmieniało, że gdzieś tam pojawią się takie wydarzenia, prędzej czy później, które będą też płaciły prelegentom, płaciły ekspertom IT za swoje wystąpienia. Przy czym pytanie, czy pieniądz jest dobrym motywatorem? Na pewno częściowo tak, bo jeżeli jest człowiek, który ma bardzo napięty grafik i ma wybrać wydarzenie bezpłatne, a płatne, no to wybierze to płatne, ale sam pieniądz sam w sobie raczej nie jest dobrym motywatorem do przygotowania świetnej prezentacji. Tak. Więc myślę, że tutaj jeszcze przez długi, długi czas może być tak, że rzeczywiście te prelekcje będą, prelegenci nie będą opłacani, że prelekcje gdzieś tam będą jako, tak jak mówisz, jako hobbyści, jako osoby, które chcą się dzielić wiedzą. I to jeszcze może tak wyglądać. To na pewno będzie się zmieniało, ale też, tak jak mówię, moja opinia jest taka, że pieniądz nie zawsze będzie dobrym motywatorem i to może niekoniecznie, a to jest coś, co zmieni nasz rynek wystąpień i tych rynek eventów.
No ciekawe. A w jaki sposób docierasz do uczestników z kolei? W jaki sposób jesteś w stanie zainteresować potencjalne osoby udziałem w takim evencie? I zastanawiam się też, czy podczas takich właśnie działań, powiedzmy promocyjno-marketingowych, w jaki sposób szczególny, dodatkowy podchodzi się do osób, które już wcześniej były na, nie wiem, wcześniejszych edycjach, dajmy na to, danego eventu, czy też raczej zawsze jest taka czysta karta i po prostu promocja rozpoczyna się jak gdyby od zera.
Jasne. W idealnym momencie zadajesz to pytanie, bo ja wczoraj do godziny 22 siedziałam nad Excelem związany z promocją najbliższego wydarzenia, więc po prostu tak, na świeżo. Wszystko pamiętam. Ja tak od 8 lat tworzę sobie takiego Excela z bazą danych grup na Facebooku, portali, czy jakichś miejsc, gdzie można promować różne wydarzenia. No i ten Excel już ma z 10 zakładek i jakieś tysiące rekordów, więc tam jest bardzo, bardzo dużo linków do miejsc, gdzie można takimi informacjami się dzielić. Oczywiście to jest nie tylko z branży IT, ale też tam z branż na przykład ogólnie związanych z organizacją wydarzeń, miejsc, gdzie można promować różne szkolenia, do takich grup na Facebooku, czy takich miejsc, gdzie rzeczywiście takie informacje mogą trafić do różnych osób. Więc dla mnie w ogóle podstawą właśnie jest promocja, na ten moment przynajmniej, promocja na Facebooku i promocja na grupach na Facebooku. Więc tak średnio tydzień przed wydarzeniem najczęściej tak się śmiejemy w naszym gronie, że spamujemy grupy na Facebooku, bo po prostu siadamy i na każdą z tych grup rzucamy informację, że jest takie wydarzenie, że jest wartościowe, bo coś tam, prelegentem będzie ktoś tam, no i że taka data i takie miejsce. Więc te grupy na Facebooku to jest podstawa i tak jak mówię, ja takiego dużego Excela już tworzyłam przez 8 lat, tam się naprawdę dużo danych różnych zebrało, dużo rekordów, dużo linków, więc tutaj to jest dla mnie takie podstawowe miejsce do promocji, podstawowe narzędzie do promocji tych wydarzeń. No ale też bo patrzmy na specyfikę branży IT. Dużo wydarzeń się tworzy na meetupie na przykład. Jakoś tak fajnie ten portal został zaakceptowany i przyjęty przez branżę IT, więc my też nasze wydarzenia wrzucamy na meetup.com. Tam też się zbierają grupy osób, które są zainteresowane, no bo wiadomo, też nie każdy jest na Facebooku, więc na meetupie na przykład też część osób dołącza. Poza tym oczywiście LinkedIn, czyli dzielimy się tymi linkami, tą informacją o wydarzeniu na LinkedInie, to jest też duża sieć kontaktów, zwłaszcza w branży IT, no to też popularne narzędzie w naszej branży, więc tutaj z tego LinkedIna jak najbardziej korzystamy. No poza tym portale, profile nasze osobiste, czyli każdy z organizatorów czy z prelegentów udostępnia u siebie na profilu informacje o tym, że hej, jest takie wydarzenie, na przykład jestem prelegentem i podzielę się wiedzą. Więc tego typu kanały. Zdarza nam się występować w telewizji czy w radio. Natomiast mówię zdarza się, bo po pierwsze zwykle to wymaga trochę więcej przygotowania, żeby w ogóle tam się dostać, bo trzeba przygotować jakiś brief, jakiś opis, trzeba się tak ładnie uargumentować, żeby rzeczywiście gdzieś tam telewizja lokalna czy radio lokalne przyjęło do audycji. No ale też druga rzecz, że trzeba się przygotować w ogóle do samego wystąpienia. W telewizji to zwykle jest maksymalnie 10 minut, w radio czasami trochę dłużej, ale mimo wszystko no, trzeba jakoś przygotować sensownie tą wypowiedź, bo jak ją nagramy raz, no to ona będzie potem wielokrotnie puszczana w radio czy w telewizji, więc tutaj to wymaga z naszej strony, ze strony organizatorów o wiele więcej przygotowania. Ale to też jest fajny kanał promocji, gdzieś tam też zawsze o tym mówimy, bo wiadomo, że telewizja czy radio to też jest kolejna metoda na dotarcie do innych ludzi, którzy na przykład na Facebooku nie zobaczyli wydarzenia, na LinkedIna rzadziej sprawdzają, bo już mają dość tych wszystkich ofert pracy, więc na przykład takie radio lokalne to też jest fajny kanał. A jeżeli chodzi o wcześniejsze edycje, bo pytałeś co, jeżeli chodzi o wcześniejsze edycje, dokładnie. No to dla mnie to, co myślę, że jest bardzo ważne, a często chyba tego też brakuje na wydarzeniach IT, to to, że no ja po prostu tworzę bazę mailową. Każdy uczestnik, który był poprzednio na wydarzeniu, zapisuje się na Evene przez taki portal Evene. Może też oczywiście wybrać jakikolwiek inny portal, ale ja akurat robię zapisy przez Evene. Więc mam imię tej osoby i mam adres mailowy. Okay. Oczywiście wszystko musi być zgodne z RODO, więc ja to robię pod moją działalność gospodarczą, tam cała ta ochrona danych osobowych i tak dalej, tu musi być wszystko zrobione zgodnie z prawem, ale tą bazę się zbiera w odpowiednim miejscu i później przy każdym kolejnym wydarzeniu wysyłana jest informacja o tym, że to takie kolejne wydarzenie się pojawi. Najczęściej ten mailing to jest właśnie pierwsza informacja o kolejnym wydarzeniu i ci ludzie, którzy byli na wcześniejszych edycjach, dostają informacje jako pierwsi. Mhm. Więc to też jest takie specjalne traktowanie tych osób, które były wcześniej. I ja myślę, że to jest taki też bardzo dobry kanał do promowania wydarzeń, ale też jest mały haczyk, bo nie każdy podaje e-mail, z którego korzysta, albo nie każdy w ogóle podaje prawdziwy e-mail, co mnie zawsze dziwi i zaskakuje, bo ja dopytuję, czy aby na pewno ten e-mail to jest ten, z którego ty korzystasz, bo wygląda jak fejkowy. Ale no tam, no, skoro ludzie nie chcą podawać prawdziwych danych, no to już no, nie ma na to wpływu.
Inna sprawa, pewnie. Jasne. Tak. Fajnie, fajnie. Dzięki za podzielenie się tymi taktykami. Chciałem cię jeszcze zapytać, bo te eventy, o których rozmawiamy, takie powiedzmy bardziej lokalne, czy skierowane na budowanie jakichś mniejszych trochę społeczności, to najczęściej są imprezy bezpłatne, prawda? Tak jak tutaj na przykład wspomniałaś o stronie Meetup, najczęściej mamy tam do czynienia właśnie z bezpłatnymi wydarzeniami. W związku z tym, na czym zarabiają organizatorzy, jaki jest tutaj model biznesowy, no bo to wiadomo, jest teoretycznie bezpłatne, nieraz może nawet salę jakąś bezpłatną dostać gdzie niegdzie, natomiast mimo wszystko są to jakieś koszty, sam też trochę mam z tym do czynienia, więc wiem jak to wygląda, w związku z tym, gdzie tutaj wpływają i wypływają pieniądze?
A kto powiedział, że organizatorzy zarabiają? Zacznijmy od tego. My te wydarzenia, które akurat organizujemy, Lublin IT, Data Science i Mid.js, to są inicjatywy, na których organizatorzy nie zarabiają, bo jeżeli rzeczywiście pojawia się jakiś partner i sponsor, to najczęściej po prostu z tych środków jest finansowana pizza, jest finansowany fotograf, ewentualnie kapka wpływa na reklamy na Facebooku. I to też zależy od wydarzenia, od wielkości wydarzenia, te budżety tam różnie się składają. Jeżeli rzeczywiście coś zostaje z jakiegoś wydarzenia, jakieś tam 100 zł czy 200 zł, to najczęściej po prostu odkładamy to na kolejne wydarzenia. Bo niestety, ale w Lublinie firmy nie do końca chętnie podchodzą do sponsoringu takich wydarzeń. W sensie mogą promować wydarzenia, ale najczęściej to jest kwota tam 200-300 zł. Okay. No to jest koszt pizzy i to nie zawsze, tak, na waciki, dokładnie. To jest koszt pizzy i to nie zawsze, bo czasami nawet za 200 zł to tej pizzy będzie po prostu za mało. Więc no niestety u nas w przypadku tych wydarzeń lubelskich my to organizujemy po prostu pro publico bono, bo chcemy dzielić się wiedzą, chcemy tworzyć fajną społeczność i my na tym nie zarabiamy. Ale to my mieliśmy takie założenie już na początku, że te wydarzenia to będą niekomercyjne wydarzenia, że my to robimy, żeby zrobić coś fajnego dla społeczności. No taką korzyścią, która, no nie wiem, można powiedzieć, że jest jakiegoś rodzaju wynagrodzeniem, no to jest promocja. To, że my jesteśmy rozpoznawalni jako organizatorzy wydarzeń, czy jako eksperci w takiej dziedzinie. To takie bardziej niematerialne rzeczy, nienamacalne rzeczy. Natomiast wiem, że też są przecież wydarzenia IT, które oczywiście zarabiają i wtedy zwykle, jeżeli wydarzenie jest robione na większą skalę, na przykład jakaś duża konferencja w Warszawie, czy jakiś taki temat, który jest naprawdę chodliwy i mamy o wiele większą salę i o wiele większe zainteresowanie, no to tutaj można właśnie zarobić głównie poprzez sponsoring od partnerów. No tylko tutaj właśnie swoje robi skala, no bo robimy coś na większej sali, ale na przykład negocjujemy mniejszą cenę tej sali lub bierzemy za darmo, ale zbieramy więcej sponsorów, więc wydarzenie jest dłuższe, ale też wsparte przez większą liczbę firm IT, może przy okazji jakieś targi, to też się sprawdza, targi pracy i możliwość dotarcia do potencjalnych pracowników. Wiadomo, no, w tym momencie mamy w branży IT rynek pracownika, więc każdy walczy jak może o tego potencjalnego senior dewelopera i szuka go różnymi sposobami, więc jeżeli pozwolimy takiej firmie, umożliwimy takiej firmie znalezienie potencjalnego kandydata, no to tutaj na pewno takim wydarzeniu można zarobić. Przy czym, tak jak mówię, no te nasze małe inicjatywy to tak nie są tego rodzaju wydarzenia. Może kiedyś zechce, jak czas nam pozwoli, jak zechcemy tutaj się złączyć jakoś ekipą, to zrobimy jakąś większą konferencję w Lublinie, bo już nam się marzy od paru lat, żeby też jakaś taka większa inicjatywa powstała, żeby się do nas ludzie z całej Polski zjechali, No gdzieś tam chodzą nam takie pomysły po głowie, ale zobaczymy, bo w Lublinie już jest parę takich wydarzeń, które są co roku organizowane, na przykład Lubelskie Dni Informatyki, to organizuje głównie KUL i studenci z Koła Naukowego Informatycznego na KUL-u, no ale z tego co wiem, to oni też tam aż tak dużo z tego nie zarabiają, no bo to są studenci, oni to robią dla fanu, więc to tak, tutaj tak, też może jakiegoś tam aspektu biznesowego aż tak nie ma. Tak, tak,
pewnie, dokładnie. Pewnie. To słuchaj, jeśli coś takiego faktycznie będzie się działo w Lubinie, to daj znać. Nie byłem tam jeszcze, z chęcią przyjadę.
Zapraszam, dobra, z góry zapraszam od razu z wyprzedzeniem.
Dziękuję bardzo. A z kolei jak już tutaj mówimy o miastach, to w Poznaniu, w którym mieszkam, takie rozpoznawalne, większe właśnie firmy z branży IT organizują też pod swoimi auspicjami, można powiedzieć, tego typu eventy czy jakieś właśnie wydarzenia i w ten sposób oni też często jak gdyby swoich tutaj pracowników w jakiś sposób promują, czy próbują jako ekspertów, prawda, pokazać, a z drugiej strony no to też jest takie wartościowe działanie employer brandingowe dla tej firmy.
Tak.
Chociażby, tak jak powiedziałaś, szukanie potencjalnych pracowników, co jest obecnie dużą bolączką. I czy według ciebie tego typu eventy właśnie organizowane przez firmy no mogą być wartościowe? Czy pomimo tego, że to takie duże piętno przez taką firmę organizatora jest odciśnięte, to mimo wszystko jest to, czy też może być to wartościowe wydarzenie dla ogółu społeczności, czy to powiedzmy jest w stanie zbudować jakąś no nie wiem, społeczność lokalną?
Tak, ja myślę, że jak najbardziej tak, bo też widać, że to nastawienie firm IT jest trochę inne niż w innych branżach, w tym sensie, że czasami widzi się jak w innej na przykład branży, jeżeli firma organizuje wydarzenie, no to ono jest stricte sprzedażowe, mówi o tym na przykład w jaki sposób może sprzedawać nasze produkty, usługi, nie wiem czemu się MLM skojarzył, ale jakoś takie stricte sprzedażowe wydarzenie, gdzie mówimy tylko, że jesteśmy świetną firmą i w ogóle kupuj od nas, dołącz do nas. Ale widać, że tutaj w branży IT to wygląda inaczej, bo firmy IT najczęściej organizują wydarzenia, które rzeczywiście są merytoryczne, są wartościowe, plus wiadomo, jest ta pizza, więc tutaj starają się dać maksymalnie dużo wartości uczestnikom. Oczywiście mogą się zdarzyć takie wydarzenia, które gdzieś tam troszeczkę za mocno są promocyjne, ale to od razu widać, bo też ja widzę, że branża IT, w ogóle programiści, testerzy i w ogóle eksperci w IT to są bardzo świadome osoby, więc tutaj nie ma miejsca na ściemy, nie ma miejsca w ogóle na fałsz. Jeżeli widać, że firma robi dobre wydarzenie, no to dużo osób na to wydarzenie przyjdzie. Jeżeli gdzieś tam widać po samym opisie wydarzenia, że jest zbyt dużo sprzedaży lub jakiś tam cień ściemy, no to tutaj od razu programiści i eksperci z IT to wyłapią. Okay. Więc myślę, że już firma IT wielokrotnie się nauczyły tego, organizując swoje wydarzenia, wielokrotnie zobaczyły, że tutaj po prostu jeżeli dasz wartość, to rzeczywiście ludzie przyjdą i to się opłaci. A jeżeli chcemy za bardzo sprzedawać takimi innymi, w inny sposób, jakimiś tam prezentacjami sprzedażowymi, czy jakimiś śmiesznymi gadżetami, które nie do końca są w ogóle programistom potrzebne, no to wtedy nie przejdzie, albo po prostu zostanie olane. Tak? No, więc to merytoryka, jeszcze raz merytoryka i widać, że firma IT też na tą merytorykę na eventach stawiają. Zresztą jeszcze jedna rzecz, że teraz organizując Meet.js, to akurat Meet.js bardziej organizuje Patryk Omiotek, czyli mój mąż, który też jest frontendowcem, no to on na przykład ostatnio na Meet.js-ach postawił na to, że robi Meet.js-y w firmie IT, czyli z daną firmą IT, w danej firmie IT przy pomocy jednego partnera robi wydarzenie, więc zwykle jest na przykład jeden prelegent z danej firmy, a dwóch pozostałych z innych firm, ale jest prelegent z danej firmy i wydarzenie organizowane jest w siedzibie tego przedsiębiorcy. I to też się fajnie sprawdza, no bo wtedy ludzie mogą przyjść na to miejsce, zobaczyć jak miejsce pracy wygląda, zobaczyć jak wygląda biuro, jaka jest atmosfera. No plus wiadomo jest dodatkowo taka korzyść w postaci tego, że my organizujemy całe wydarzenie i do nich przychodzimy z tą wiedzą, też z innymi prelekcjami, z ludźmi przychodzimy tam na miejsce do biura.
Pewnie. Nie, bardzo fajny pomysł, fajny, ciekawy model. Okay, bo teraz rozmawialiśmy trochę o takich wydarzeniach typu prelekcje. Natomiast zastanawiam się, bo z drugiej strony coś, czego programiści oczekują, to również warsztaty. Zastanawiam się, czy na takie budowanie społeczności to też może mieć jakieś przełożenie, czy ty też organizujesz właśnie jakieś wydarzenia, które są warsztatami albo w jakiś sposób powiedzmy jakąś część tego wydarzenia stanowią warsztaty?
Tak, tak, chociaż zdecydowanie w mniejszym stopniu. Jakoś tak nam się to wszystko ułożyło, że w zdecydowanie mniejszym stopniu. Ale te warsztaty, które organizowałam, to są trzy rodzaje warsztatów. Jedno to warsztaty dla doświadczonych deweloperów, drugie to warsztaty z nauki programowania i podstaw programowania, no i trzecie to warsztaty z wystąpień publicznych. No i każdy z tych wydarzeń jest promowany trochę inaczej, no bo to są różne grupy docelowe. Do jednych trzeba dotrzeć właśnie bardziej Facebookiem, do innych trzeba dotrzeć bardziej przez relacje, a do innych po prostu reklamą płatną stricte, no bo na przykład grupa jest aż tak zróżnicowana, że najlepiej będzie po prostu dotrzeć jakąś tam reklamą płatną na Facebooku czy na AdWordsie. Więc tak.
Super. Wspomniałaś tutaj o platformie meetup.com. Ja w sumie też na niej jestem i chyba nie ma miesiąca, w którym nie widział, że jakieś nowe eventy powstają, ale no z drugiej strony obserwuję też, że sporo z nich niestety szybko gdzieś tam wygasa. W związku z tym zastanawiam się, skąd taki rodzaj na te eventy, to z jednej strony, a z drugiej strony, no co powoduje, że niestety one bardzo szybko przestają istnieć.
To chyba zacznę od drugiej części, czyli czemu one przestają istnieć. Przeprowadziłam kiedyś taką rozmowę z reprezentami Urzędu Miasta Lublin. Jest taki projekt u nas, Lubelska Wyżyna IT. I ten projekt Lubelska Wyżyna IT, piękna nazwa swoją drogą, prawda? Ten projekt właśnie promuje pracę w branży IT w Lublinie. Wcześniej zajmował się po prostu promocją firm IT. Kilka lat temu po prostu nie była ta branża aż tak popularna, więc na billboardach Lubelska Wyżyna IT pokazywała, że są takie firmy, no i że też są ludzie, którzy w tych firmach pracują, opisywali historię prawdziwych osób, które w branży IT pracują. Teraz już tak promocyjnie działać nie muszą, bo duże firmy IT w Lublinie mają swoje budżety na tego typu działania, więc Lubelska Wyżyna IT wspiera organizatorów eventów, pomaga im w promocji i też organizują swoje własne wydarzenia. No i tak prowadziliśmy taką rozmowę tutaj z Oliwią z urzędu na temat tego, dlaczego te eventy tak szybko upadają. No i niestety doszliśmy do takiego wniosku, że raz, to właśnie kwestie finansowe, że najczęściej organizatorzy eventów nie dostają za to nic, żadnego wynagrodzenia, więc motywacja im szybko spada. Bo na początku ludziom się wydaje, że organizacja takiego eventu to jest w ogóle 2 tygodnie roboty i to tak naprawdę przez parę godzin i ja zrobię super event i to w ogóle mi czasu nie zajmie i będzie fejm i sława. A to tak nie działa, a organizacja eventu to naprawdę jest dużo pracy na początku. Jeżeli ona będzie dobrze wykonana, no to rzeczywiście gdzieś tam powtarzalność i cykliczność tych eventów powoduje, że ilość tej pracy maleje. Na przykład chociażby ten mój Excel, z którym ja mam listę grup na Facebooku, to jest w pewien sposób automatyzacja z mojej strony, że ja nie szukam za każdym razem grup na Facebooku, gdzie mam to udostępnić, tylko mam Excel, lecę po Excelu, odhaczam sobie, okej, tu poszedł post, tam poszedł post i tak dalej. Nie? Więc na przykład takie rzeczy automatyzacyjne pomagają w organizacji tych wydarzeń. Ale generalnie, tak jak mówię, liczba tych eventów się pojawia i spada, no z racji tego, że tym ludziom troszeczkę brakuje motywacji, brakuje czasu i możliwości, żeby kontynuować organizację tych wydarzeń. Ja też mam takie wydarzenia, które zaczęliśmy organizować, czy zaczęłam organizować sama lub wspólnie i ten temat porzuciłam. Na przykład organizowaliśmy wydarzenia dla obcokrajowców w Lublinie. Dla osób, które po prostu mówią po angielsku, zarówno Polaków, jak i dla obcokrajowców, którzy są tutaj w Lublinie. Żeby tak podzielić się wiedzą, zrobić parę prezentacji po angielsku, no i też po prostu potrenować język. No i tych wydarzeń zrobiliśmy chyba z 5, tak na przełomie 15-17 roku. No i porzuciliśmy ten temat, bo ani nie widzieliśmy, żeby nam przynosiło to jakieś wymierne korzyści, ani tych ludzi jakoś nie przychodziło dużo, nie byliśmy w stanie dotrzeć do grupy docelowej i znów ten sam problem, co w wydarzeniach IT, czyli brakowało prelegentów. Brakowało ludzi, którzy chcą zaprezentować się po angielsku, chcą podzielić się jakąś wiedzą po angielsku, no bo wiadomo, bariera językowa, nie jest to ojczysty język, gdzieś tam to troszeczkę trudniej szło. No i na przykład to wydarzenie zostało przeze mnie zamknięte, tak, że już nie robimy tych wydarzeń. Tam mój mąż gdzieś tam w zeszłym roku próbował reaktywować tą grupę i chyba jedno spotkanie się wydarzyło, ale to na zasadzie takiego reanimowania trupa, więc tam już się nic nie pojawiło. Ale wczoraj w radio słyszałam, że w Lublinie pojawiło się nowe wydarzenie, dokładnie o tej samej tematyce. Aha. Nazywa się Hakuna Matata, więc bardzo ładnie. Super. No i to studenci organizują, studenci, którzy są z zagranicy, organizują dla studentów, którzy są z zagranicy, ale też w ogóle dla obcokrajowców, którzy są w Lublinie, organizują takie spotkania w języku angielskim i oczywiście mogą przyjść też Polacy, którzy chcą potrenować angielski. No i praktycznie ta sama idea, bardzo podobny pomysł, natomiast może trochę więcej będą mieli motywacji, no bo to jest związane z tym, że oni tutaj są jako studenci troszeczkę odizolowani, oni szukają towarzystwa, oni mają w pewien sposób potrzebę szukania innych osób, które też przyjechały do Lublina z innych krajów, z jakiegoś Zimbabwe, z jakichś Chin, z Wietnamu i tak dalej i oni po prostu szukają takiego towarzystwa. Więc ja mocno na przykład trzymam kciuki za tego typu inicjatywy i mam nadzieję, że gdzieś tam będą kontynuowane. No i tak jak mówisz, jeszcze tylko tak krótko, skąd tyle pomysłów, skąd urodzaj na te eventy. Myślę, że my jako ludzie mamy bardzo podobne potrzeby. Nawet ta potrzeba trenowania tego języka angielskiego to jest potrzeba, która może się nie tylko pojawić we mnie, czy tylko w studentach, którzy są z innych krajów, nie tylko w studentach obcokrajowcach, ale w różnych ludziach, więc mamy bardzo podobne potrzeby, więc one co jakiś czas wypływają, ktoś próbuje realizować tą potrzebę, no i potem znowu lub kontynuować, lub przerywać dany temat. Dlatego tyle tych eventów powstaje i myślę, że powstawać będzie i ja to uważam za takie ciekawe zjawisko, tak, że tyle tych fajnych inicjatyw się pojawia.
Dokładnie, to w związku z tym, w którym kierunku będą się zmieniały polskie wydarzenia skierowane do branży IT? Nie wiem, czy obserwujesz jakieś trendy, być może będziemy kopiować jakieś trendy, które pochodzą z zagranicy. Jakie tutaj masz przewidywania w tym temacie?
Myślę, że tak, że jak najbardziej kopiujemy to, co się tam dzieje za granicą, korzystamy z, tak jak wcześniej mówiłam, korzystamy z tych samych źródeł informacji, widzimy, co też się dzieje na zachodzie, widzimy, co przypływa do nas. Mhm. Wiadomo, z lekkim opóźnieniem czasami niektóre innowacje, czy niektóre wieści do nas przychodzą, ale generalnie to już nie jest tak jak kiedyś, że jest jakaś tam duża bariera. I to, co nadal jest popularne i co nadal gdzieś jest takim trendem, którym się będzie się rozwijał, to data science, machine learning, sztuczna inteligencja. Mhm. I ja wiem, że to są dwa skrajne obozy na ten temat, bo jedni już twierdzą, że to się w ogóle przejadło, że w ogóle to jest już taki buzzword i że w ogóle nikt o tym nie chce już słuchać. To jest jedna grupa ludzi. A drudzy twierdzą, że rzeczywiście w tym jeszcze jest potencjał, bo tak naprawdę my jeszcze nie wiemy, jak z takich rozwiązań korzystać komercyjnie. Nie ma za dużo przykładów wykorzystania dobrego rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją, czy z data science, czy z machine learningiem. Więc ja tutaj widzę taki ogromny potencjał na to, żeby dużo inicjatyw i wydarzeń się w tym pojawiało. Niestety u nas w Lublinie, znów wrócę do lokalnego rynku, ale niestety u nas w Lublinie dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć firmy, które rzeczywiście komercyjnie robią w tym projekty. No, być może też wszystkich nie znam, no, nie jestem alfą i omegą, być może też część firm po prostu nie ujawnia się z tymi projektami, nie chwali się. Ale to widać po na przykład rekrutacjach. Która firma rekrutuje seniorów w machine learningu czy w data science, a która już szuka juniorów. Na każdego, na czterech juniorów przypada jeden senior, więc musi być jeden porządny programista, który już zna świetnie dany temat, żeby móc przyjąć jakichś juniorów i żeby kolejne osoby przeszkolić. Mhm. Tak mniej więcej wygląda taka statystyka. Ale niestety widać, że na ten moment firmy IT w Lublinie nadal szukają tylko seniorów w zakresie data science, machine learningu czy sztucznej inteligencji, więc skoro nadal nie są jeszcze obsadzone wszystkie stanowiska seniorskie, to nie ma też miejsca dla juniorów i dla nowych jakichś tam osób czy potencjalnego na rybku. Ale jeżeli chodzi właśnie o eventy IT, to właśnie myślę, że nadal będzie to szło właśnie w takim kierunku mówienia o praktycznych rozwiązaniach związanych z, na przykład z machine learningiem. O praktycznych przykładach, o takich praktycznych case'ach, bo tego nadal brakuje na rynku. Dużo już było różnego rodzaju konferencji i wydarzeń, gdzie mówiliśmy o tym, jak się takie rozwiązania robi, albo teoretycznie, jak takie rozwiązania można robić, ale nadal brakuje takich praktycznych przykładów z tego zakresu. I to jest jeden trend, który obserwuję, a drugi trend to jest też coś, z czym ja wcześniej pracowałam, czyli przebranżawianie się i nauka programowania. W Lublinie swego czasu były cztery firmy, które były szkołami programowania, ja właśnie byłam menadżerem w jednej z nich, w InfoShare Academy. No i ten temat przebranżawiania się widać było, że przez ostatnie 2-3 lata bardzo mocno wypłynął na powierzchnię. Dużo ludzi w ogóle zmieniło pracę, nauczyło się programowania. Ja sama tylko w InfoShare Academy razem z moim zespołem przeszkoliliśmy ponad 120 osób, tak? Czyli ponad 120 osób stało się, mają takie historie, że stali się od zera do dewelopera, tak? Oczywiście to jest taki deweloper junior na takim bardzo początkowym etapie, to niektórzy nawet złośliwie twierdzą, że to tego jeszcze deweloperem nie można nazwać, no ale ja jednak mimo wszystko twierdzę, że zwłaszcza te najlepsze osoby, najlepsi absolwenci, oni rzeczywiście na rynku pracy się sprawdzają, bo też widzę, że się odzywają do nas po zakończonym kursie, odzywają się do mnie, że na przykład dostali kolejną podwyżkę, albo że dostali awans. Widać, że te osoby, mimo że wcześniej nie miały styczności z IT, to się rozwijają. I to też jest trend, który też na pewno będzie widać na rynku eventów IT, czyli mowa o przebranżawianiu się, o zmianie pracy, chociaż nie w całej Polsce, bo mam przykłady z Krakowa, gdzie widać, że w Krakowie rynek się już juniorami nasycił.
Tak,
i nie wiem właśnie jak w Poznaniu jest, też możesz się podzielić, no,
myślę,
bo bardzo
chętnie
posłucham. No właśnie, bo na przykładzie tego Krakowa, mój kolega też kończył szkołę programowania inną właśnie w Krakowie, no i on mówi, że tam jego koledzy z kursu mieli problem duży ze znalezieniem pracy już rok temu. A teraz to już w ogóle jest bardzo trudno o znalezienie pracy juniorskiej. A jak to w ogóle w Poznaniu teraz wygląda, tak z ciekawości?
Tak, wiesz, to jest podobnie, bo to jest taka trochę kuriozalna sytuacja. Z jednej strony brakuje naprawdę wielu osób na rynku IT, mm-hmm. w sensie pracowników, ale z drugiej strony...
Mówi się, że 50 tysięcy, albo nawet
tak,
100, bo to jest
jakieś zawrotne,
tego,
prawda? Zawrotne liczby. A z drugiej tak. strony firmy oczekują, że osoba, która przyjdzie do pracy, będzie już w jakiś sposób ogarnięta, będzie w stanie od razu z marszu niemalże przystąpić do pracy, do rozwiązywania jakiegoś problemu. I często, przynajmniej te firmy, z którymi ja gdzieś tam mam do czynienia, one po prostu jakoś tam no, nie mają czasu, nie mają zasobów do tego, żeby doszkalać takie osoby, które gdzieś tam dopiero mhm. są na początku swojej kariery. Więc jest taki trochę rozstrzał i z jednej strony jest sporo chętnych osób, takich właśnie, tak jak powiedziałaś, po kursach juniorów, a z drugiej mm-hmm. strony jest potrzeba, żeby więcej tych ludzi wpompować właśnie do firm informatycznych, ale no gdzieś tutaj jeszcze brakuje takiej stabilizacji według mnie, czyli takiego w miarę poziomu, na którym te firmy, które mają takie potrzeby, no będą też w stanie doszkalać albo no, zainwestować, bo to jest de facto inwestycja, zainwestować tych juniorów, żeby doprowadzić ich do poziomu, kiedy będzie można ich umiejętności produkcyjnie po prostu wykorzystać.
To myślę, że to też jedna rzecz, że to tak jak mówisz, pewnie brak budżetów, czy brak środków, czy brak też możliwości, jeżeli chodzi o zespół, bo znów wrócę do statystyki, że na jednego seniora przypada 4 juniorów, tak. a on musi mieć czas, żeby ich wyszkolić, ale też musi mieć czas na swoją pracę
Oczywiście.
Obok. Więc no tutaj ten kwestia też organizacji pracy. No i też może czasem firmy IT po prostu nie chcą w to inwestować, bo może się zdarzyć tak, że zainwestują kupę czasu, pieniędzy w danego juniora, a on później rok po przeszkoleniu przejdzie do innej firmy. Więc Dokładnie. To jest w ogóle koszt, który zostanie poniesiony i nigdy się nie zwróci.
Pewnie. Okej, ale to temat tutaj poboczny, pewnie można by było osobny podcast.
Tak, 5 innych podcastów.
Dokładnie. Super. Ania, wiesz co, ja ci bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Trzymam kciuki za wszystkie twoje przedsięwzięcia i za wszystkie eventy i konferencje, które gdzieś tam ci po głowie chodzą. Dawaj oczywiście znać, jeśli coś tam się będzie działo. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. No i powiedz proszę na końcu, gdzie cię można znaleźć w internecie.
Jasne. Myślę, że najlepiej to Facebook, czyli i mój profil prywatny Anna Prończuk-Omiotek i fanpage o jakże oryginalnej nazwie Anna Prończuk-Omiotek, więc oba pod tą samą nazwą, ale też kanał na YouTubie, bo również o nazwie Anna Prończuk-Omiotek, więc ja akurat w nazwy nie jestem oryginalna. Natomiast na moim kanale już tam jest ponad 40 odcinków, gdzie dzielę się właśnie wiedzą na temat wystąpień publicznych, na temat przygotowywania prezentacji i też radzenia sobie ze stresem. Więc stresem przed prezentacją. Więc to wszystko jest tak ściśle powiązane i ta organizacja eventów i to radzenie sobie ze stresem, to wszystko się tak łączy. Ja też dodatkowo na tym vlogu wspominam o prowadzeniu firmy, bo mam swoją firmę, chipro.com, tak można tą firmę znaleźć w internecie. No i też mam swoją firmę właśnie doradczo-szkoleniową, którą prowadzę od 8 lat, gdzie prowadzę szkolenia z wystąpień publicznych i produktywności. I tą firmę, te szkolenia, informacje o tych szkoleniach można znaleźć na domenie annaprończuk.pl, więc również mało oryginalnie. Ja wiem, ale po prostu stwierdzę, wychodzę z takiego założenia, że budowanie swojego brandu osobistego i budowanie takiej świadomości osoby to jest najfajniejszy sposób na promocję. Zresztą to też co ty robisz, tak? Niby jest porozmawiajmy o IT, ale wszyscy widzą, że to robi Krzysiek, tak? Więc takie budowanie brandu, no właśnie, takie budowanie brandu myślę, że jest właśnie bardzo fajne, żeby jednocześnie pokazywać, że za biznesem stoi człowiek, że to jest osoba, tak, która to wszystko organizuje.
Dokładnie.
Także Facebook, domena annaprończuk.pl i kanał na YouTubie to są takie, myślę, najlepsze źródła informacji na mój temat i metody skomunikowania się ze mną. No i oczywiście LinkedIn, Instagram, chociaż powiem szczerze, że ostatnio po macoszemu trochę traktuję te kanały.
No tak, tak. Fajnie. Wszystkie oczywiście linki tutaj dodam do notatki do tego odcinka. Jeszcze raz
Świetnie.
Bardzo dziękuję. No i powodzenia.
Dzięki również. Do zobaczenia.
Cześć, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Jeśli jeszcze nie uczestniczysz w lokalnych wydarzeniach IT, to zdecydowanie warto, gdyż jest to świetna przestrzeń do poznawania nowych ludzi, którzy mogą Cię zainspirować, nauczyć lub pomóc w rozwoju kariery. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych, zasubskrybuj teraz podcast w aplikacji, w której tego słuchasz. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmyoit.pl/subskrybuj. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztof@porozmawiajmyoit.pl. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o eventach budujących lokalne społeczności IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za 2 tygodnie. Cześć!